Słuchasz Weszło FM.
I kojącej nuty o 13 w piątek. Nie ma to jak dobra, uspokajająca, relaksacyjna muzyka, czyli Non-Point Circles, i cały czas kręcimy te kółka. W różnej formie będziemy je kręcić, bo nie tylko cały czas w lewo, ale będą też zakręty w prawo i w ogóle o tym już mówiłem, że troszkę takiej reformy nam się tutaj szykuje. W audycji Metanola wszystko dlatego, że dużo się dzieje w motorsporcie i wydarzyło się tyle i dzieje się tyle, że nie sposób było tego po tym lockdownie wszystkiego skondensować i rozciągnąć w czasie, tak jak zazwyczaj mamy ku temu okazję. Michał Opaciński, dzień dobry. I tym razem nie nadajemy z radiowych zaświatów, co jest też bardzo istotną kwestią i chciałbym, żeby tak było jak najdłużej, bo na żywo to na żywo. A żeby był dowód, że jesteśmy na żywo, to teraz stuknę czymś. Kubkiem, grunt, żeby kawy na laptopa nie rozlać, ale też dowód będzie na to na żywo taki, że ultra spokojny człowiek, który kiedy zasiada za sterami samochodu, oczywiście wyścigowego, w cywilu absolutnie tak się nie bawimy, nie, wręcz przeciwnie, jesteśmy grzeczni i spokojni. Aleks Karkosik siedzi naprzeciwko mnie i się uśmiecha. Dzień dobry, Aleks.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
No nie ma problemu, co tam u ciebie słychać? Drzwi otwarte zawsze dla wszystkich pozytywnych świrów, a za takich uważamy kierowców wyścigowych w ogóle, czy motocykli, czy samochodów. Drzwi są otwarte, bramy otwarte, otwarty. Nie wiem, jak to nazwać. O, ładowarka już działa. Co u ciebie?
U mnie wszystko okej. Okay. Cały czas praktycznie to samo, czyli trenuję, jeżdżę na symulatorze, kręcę jak najwięcej okrążeń tych wirtualnych, bo niestety, jeśli chodzi o te w prawdziwym życiu, no jest trochę ciężko ze wszystkim, ponieważ jest ten cały lockdown i firmy sponsorskie nie chcą za bardzo wchodzić w żadne układy, więc tym jest ciężko, no ale ja cały czas trenuję właśnie, żeby jak już wrócę, no to żeby wrócić jak najlepiej przygotowanym.
O sam motorsport i świat motorsportu będę cię pytał za chwilę, bo wiem, że to nie będą też łatwe tematy, bo łatwych tu nie poruszamy. To oczywiście puszczam do ciebie oczko, natomiast Aleks, ty jesteś też kibicem, fanem Speedwaya. To jest bardzo ważna informacja, że jesteś jednym z tych tak naprawdę wielu przedstawicieli motorsportu, którzy na wszystko, co ma silnik, patrzą przyjaznym okiem. A jeżeli dochodzi do tego ściganie, to jeszcze cieplejszym okiem, a jeżeli do tego pochodzisz z Torunia, to już w ogóle wiadomo, że żużel musi być.
No dokładnie, teraz akurat jestem fanem pierwszej ligi żużlowej.
No już nie musisz, od przyszłego sezonu Ekstraliga.
Ale na szczęście już w Toruń mój kochany wraca do Ekstraligi i będę już znowu mógł się cieszyć, że i nie będę mówił, że mamy najładniejszy stadion pierwszej ligi.
No tak, to chociaż wiesz, tutaj łodzianie zaraz by ruszyli na ciebie. Chociaż liczba Moto Aren teraz będzie status quo zachowany, bo oni też mają Moto Arenę.
No nawet o tym nie wiedziałem, ale no. Teraz przynajmniej już wiem. Ale cieszę się właśnie, że Toruń już wraca do Ekstraligi i będę sobie na pewno też, może będę widziany gdzieś na trybunie albo gdzieś w garażu, bo też tam czasami się kręcę na niektórych meczach.
No właśnie, bo to ty masz ten przywilej, tę przyjemność, że możesz właśnie z obu perspektyw obserwować, która lepsza.
Wydaje mi się, że jednak w garażu, jeśli się tam siedzi, nawet nie tak, że ingeruje się z mechanikami czy z zawodnikami, tylko po prostu się siedzi, ogląda po prostu, jak to wszystko wygląda, jakieś takie sytuacje stresowe, kiedy jest na przykład takie nie wiadomo akcje, że ktoś może zostać wykluczony, nie, wszyscy się denerwują, no to wygląda naprawdę fenomenalnie, no i stojąc pod tym samym płotem i przekonałem się niestety o tym, że trzeba się zawsze uchylać, kiedy przejeżdżają wszyscy.
Brawo!
Inaczej
ty,
właśnie,
kierowca wyścigowy, który miłość do żużla wyssał niemalże z mlekiem matki, nagle to odkryłeś.
Dostałem kamień w głowę. Trochę mnie pobolało, ale następnym razem się nauczyłem, że należy po prostu przykucnąć, czy się uchylić za tą barierką, bo no, mimo wszystko trochę tego żużlu leci do góry.
No właśnie, w przeciwieństwie do motorsportu, tam guma dla odmiany, to odkłada się na zakrętach. Od razu mówię do naszych słuchaczy, że tak, możecie oczywiście pisać na żywo i pytajcie, no prawie o co chcecie, Aleksa Karkosika. Wyprzedzę wasze pytania, numer buta.
44, 43, zależnie od marki.
Wzrost?
1,85 m.
No i dobra, to tu już ma. A waga? Ty szczupaczek jesteś, bo musisz być.
69 kilo.
O Jezus Maria, zazdroszczę ci. Aczkolwiek na silnym wietrze boję się, że możesz mieć kłopoty. Pytanie jest od Jurka Szczankowa, czy będzie o MotoGP. Generalnie tak, dzisiaj nie, sorry. Dzisiaj jakby temat stricte MotoGP odpuścimy, ale na pewno w Metanolu będziemy analizować, podsumować sezony w gronie profesjonalistów. Także Jurek, wybacz dzisiaj, ale generalnie tak. Także zostań z nami, że tak się wiesz, walczymy o słuchacza teraz.
Mm-hmm, jasne. No ja jestem też fanem MotoGP, też oglądam MotoGP, więc...
Naprawdę?
Tak.
Tego mi nie mówiłeś o MotoGP akurat.
No, ale też oglądam i no ja w sumie już od pierwszego sezonu chyba to Marka Marqueza bardzo, bardzo lubię, a wcześniej już Casey'ego Stonera. Więc tak jak Casey Stoner jeździł chyba... Jakoś początkowo w Ducati, to jakoś wtedy zacząłem oglądać i tak jakoś zostało, że oglądam praktycznie wszystko, co jest związane z motorsportem.
Ja ty w zasadzie, Alex, przyjął audycję. Dziękuję bardzo za uwagę. Alex Karkosik zostanie z wami. Alex, ty wsiadłbyś na motocykl wyścigowy, skoro już tak się tak powiem, otwierasz przed nami, to miałeś okazję, albo czy zostałbyś na przykład przy dwóch kółkach? Czy to już na tym etapie rozwoju jest już jakby, wiesz, można dla przyjemności?
No więc historia jest taka, że ja początkowo miałem się ścigać w sumie na motocyklach, bo mój tata też się ścigał kiedyś na motocyklach, może nie aż tak bardzo profesjonalnie, tak jak ja, że zaczął w bardzo młodym wieku, raczej wziął tą taką pasję trochę później na torze Poznań. Ale no ścigał się właśnie i ja też miałem się ścigać, ale no ze względów bezpieczeństwa i ze względu na stres mojej mamy i mojego bezpieczeństwa zostałem przy czterech i zostałem zmuszony do jazdy na czterech kółkach. Ale jeśli chodzi
mówi
o...
Mówi to człowiek, który przy 140 km na godzinę wjeżdża na czterech kółkach w zakręt.
A Tom, to jeszcze nie jest dużo. To jeszcze nie jest dużo. Największe prędkości to jest chyba w Bahrajnie osiągnąłem, kiedy jechałem Formułą 2, to wtedy się wjeżdżało tak z 240 w zakręt.
Mhm. Poczekaj, idę zmienić pieluchy. Zaraz wracam. Ale tak poważnie, czyli jednak mama się postawiła, że nie, że jednak zostajesz przy czterech. Jak już ma to być, to już niech to będą cztery kółka, mój Boże.
No, to jest w ogóle historia zabawna, bo moja mama była bardzo zdenerwowana i wkurzona na mojego tatę, że czego on mnie nauczył, a tak naprawdę to po prostu on postawił go-karta, wsadził mnie do niego i ja sam zacząłem jeździć bez żadnych wcześniej przygotowań i wszystko tak jakby wyniknęło tak samo z siebie. I wtedy oczywiście wszyscy, mój tata dzwonił po każdego z rodziny, żeby zobaczyli, że taki mały Alex jeździ, ma 4 lata i już jeździ, a niczego go jeszcze nie nauczył.
Czyli talent po prostu, no, samorodny. No to tak. Trzeba powiedzieć wprost. Nie wiesz co, zapytam cię jeszcze, bo słuchacze pewnie cię domyślają, niektórzy, a niektórzy nie. A tańce cię nie wciągnęły? Towarzyskie?
Tańce towarzyskie. Jestem niestety, bardzo dla mnie to jest niezrozumiały sport. I nigdy nie wiem, kto jest dobry, kto wygrywa. Jak ktoś już po prostu bardzo źle tańczy, to widzę, ale jeśli jest taki dosyć już wysoki poziom, to nie mam pojęcia. A propos techniki, ruchów i w ogóle na co ja mam patrzeć. I dlatego to jest dla mnie bardzo dziwny sport, ponieważ widzę, że wychodzą ludzie, tańczą, no oczywiście poziom taneczny jest bardzo wysoki, ale schodzą z tego parkietu i ja nie mam pojęcia po prostu, kto wygrał i kto...
No dobra, jive'a od czaczy rozróżnisz na przykład?
Tak, no to tyle jeszcze dam radę, ale to bardziej wynika z muzyki.
Nie. A, okej. Okay. Nie, pytam, bo twoja siostra tańczy, dlatego pytam o te tańce, bo czasami tak wiesz.
Tak, no jeździłem
do niej. Coś tam od rodzeństwa się przejmuje.
Jeździłem do niej na turnieje parę razy, ale tak jak mówię, to jest bardzo dla mnie niezrozumiały sport.
Dla mnie jest fenomenalne, jak ci sędziowie, jak masz tych par tam, ileś tam na tym parkiecie, nie? To jest... I oni wyłapują.
Tak, dokładnie. No stoi tam ich może z koło 4-5 i oni patrzą na te wszystkie pary i mówią, czy... To się nazywa skreślenia bodajże i tych, których skreślają, to znaczy, że dają im punkty, ale to jest, ja bardzo jestem zielony w tym temacie.
Czyli jest jednak sport, w którym można być skreślonym i coś wygrać.
Tak, no bo właśnie te skreślenia...
To bardzo dobra informacja. Piotruś, znalazłem dla nas sport, będziemy tańczyć, bo tam jak cię skreślą, to wygrywasz.
Przechodzisz do następnej rundy, dokładnie.
A, dziękuję bardzo, to tam, czekałem na to. Dobrze, tańce zostawmy. MotoGP, no dobrze, wyczerpaliśmy myślę na dzisiaj wątek, aczkolwiek to się będzie przewijało. Była rozgrzewka, to teraz Aleks, zapytam cię wprost, bo to są tematy, do których nawet my dziennikarze nie zawsze, nie wszyscy mamy dostęp, mimo że się jaramy motorsportem, kibice też się jarają motorsportem, no lubię tak dzisiaj na luzie mówić. Jak trudne środowisko jest padokowe, to znaczy jak to wygląda od środka z perspektywy kierowcy, bo sam już zacząłeś też mówić, no niestety wiadomo, że jest to drogi sport i no jak nie ma sponsorów, jak jest COVID i wszyscy mają piękną wymówkę, tu nic nie mam z tego na myśli, to no to wtedy ciężej jest, trochę trudniej, jesteś skazany na właśnie treningi, tak? Natomiast jak to wygląda od środka, cały padok, to wszystko, co tam się dzieje?
Ogólnie cały padok i wszystko to, co jakby wygląda od środka, to jest taki totalnie inny świat, którego dziennikarze tak jakby nie znają. To już naprawdę musi być taki dziennikarz, który bardzo się interesuje tym środowiskiem i siedzi i robi praktycznie wszystko, żeby zdobywać jakiekolwiek informacje. No ale jeśli chodzi o jakąś taką atmosferę, która panuje w padoku, no to niby wszyscy tam nie mają do siebie nic, nie ma żadnych problemów, ale no wydaje mi się, że jakby ktoś tak wszedł do naszych briefingów, czy w ogóle do jakichś naszych jakichś spotkań, no to jest takie ciężkie powietrze i czuć po prostu, że tutaj każdy jest, no już tak mówiąc abstrakcyjnie, żeby po prostu zabić jednego i drugiego i nie przejmować się kompletnie, ty musisz wygrać i to się tylko dla ciebie liczy i reszta zawodników też tak myśli.
Czyli taki instynkt samca alfa.
Dokładnie, no tam możesz mieć jakichś znajomych kolegów, ale no na torze to już to wszystko znika i zostają, już wtedy każdy ściga się dla siebie i po swój wynik, niestety posiadanie tam znajomych czy kolegów mało daje w tym środowisku.
Mm-hmm. No to muszę zapytać, wiesz, team spirit, dwóch kierowców w jednym teamie zazwyczaj, no przyjmijmy, tak, no takie są standardy, czasami teamy są większe, mniejsze, ale w Formule 3 też jest ten standard, że jest dwóch kierowców w jednym zespole, tak?
Tak, nawet czasami do czterech, więc okay. Nie ma czegoś takiego, ponieważ my nie musimy zjeżdżać do pit stopu, jedziemy na jednych gumach do końca wyścigu, przez to te właśnie drużyny mogą być większe. No i wiadomo, że najlepiej jest, kiedy dwóch, trzech zawodników jest na wysokim poziomie, ponieważ to tak jakby tą całą grupę jeszcze bardziej oddziela, bo pomagacie sobie nawzajem, jeden znajdzie jakiś sposób na ten zakręt, a drugi za to znajdzie sposób na drugi zakręt. Więc jeśli przypuśćmy, ja bym miał kolegę i bym był szybszy w pierwszym sektorze, on by próbował mnie jak najbardziej kopiować, a nawet poprawić w tym pierwszym sektorze, spojrzałby na to, na ten mój styl jazdy i próbowałby mnie tam poprawić. On jest szybszy ode mnie w trzecim sektorze, ja wtedy patrzę na niego, co on robi, jak hamuje, kiedy hamuje, czy hamuje później ode mnie szybciej, czy wychodzi z zakrętu szybciej, wolniej. No i to jest właśnie to, na co my patrzymy najbardziej, dlatego zawsze posiadanie takiego drugiego, szybkiego zawodnika w swoim zespole jest bardzo ważne na takim, właśnie w takich sportach juniorskich.
Mm-hmm. Pytam też o tę liczbę, dlatego że z rywalami no raczej kumpelstwa nie ma mimo wszystko, no bo każdy chce być w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Z kolegami z zespołu, jak mówisz, już można bardziej.
No tak.
Dopóki są w tym samym
zespole. Oczywiście nie ma tam jakiegoś, nie spotkałem się raczej nigdy z jakimś takim kolegą zespołu, gdzie by była naprawdę taka walka, że no nie dałoby się z gościem dogadać, bo mimo wszystko on też rozumie to, że musimy zachować jakieś tam porządne relacje między sobą, żeby to wszystko jakoś pracowało, ponieważ no jeśli oboje się odizolujemy od siebie, no bo możemy tak zrobić, nie ukrywam, że nie, jeśli aż tak będzie nam się źle ze sobą pracowało, to możemy się od siebie odizolować, no ale to wtedy garaż się podzieli na dwa, no i to nie będzie już jeden zespół, tylko to jest takie jakby...
Dwa teamy w jednym zespole, tak, coś w tym stylu.
Dokładnie, to podzielimy się na takie dwie sekcje i jedna sekcja będzie moja, druga będzie jego i nikt nie będzie wiedział dokładnie, jakie ustawienia ustawić na czasówkę, na wyścig, więc no, ta współpraca jest ważna i posiadanie kogoś takiego też szybkiego bardzo pomaga.
Ty już mówiłeś przy okazji transmisji z europejskiej serii Le Mans, wyścigu europejskiej serii Le Mans, na którą zapraszamy i jutro, i pojutrze, bo tam nasi będą walczyć o sukces, o tym za chwilę też porozmawiamy, że ty nie lubisz, jak ci ktoś za dużo gada w kasku, ale szanuj inżyniera swego, możesz mieć gorszego, tak?
Dokładnie,
jak
tak.
Jak tu
tak,
wyglądają
tak.
relacje, współpraca?
Akurat w tych seriach, w których jeździłem, nie za dużo nie jest mówione w tych kaskach. Od czasu do czasu tam są jakieś aktualizacje wyścigu, że jesteś szybki tutaj, jesteś wolny tutaj, więc to tak jakby powoduje, że wiesz, że tutaj możesz jeszcze przyspieszyć, tu względem stawki jesteś szybki, więc lepiej już tam nie szarżować, bo no, możesz popełnić błąd i wtedy jeszcze więcej tracisz. Mhm. Ale no właśnie te relacje z inżynierem są chyba najważniejsze, bo mimo wszystko to jest osoba, z którą najwięcej czasu spędzasz na torze i rozmawiasz przez długi okres czasu, czy to nawet przy kolacji, czy przy komputerze, czy na samym torze. No praktycznie zjeżdżasz, inżynier do ciebie podchodzi, rozmawiasz z nim. Zjeżdżasz, tak, wychodzisz z auta, idziesz do komputera, to rozmawiasz ze swoim inżynierem. I taktyka, obmawiacie jakąś taktykę na wyścig, no to rozmawiasz ze swoim inżynierem, więc to jest taki, powiedzmy, twój najlepszy przyjaciel, inżynier na torze, ponieważ on pracuje na swój sukces też i on też chce, żebyś ty wygrał, więc macie jeden i ten sam cel.
Ty, oczywiście pytanie jak najbardziej idiotyczne z mojej strony, każdy ma swojego.
Tak, dokładnie. Każdy ma swojego inżyniera, każdy się sobą zajmuje i każdy ma też przydzielonych paru mechaników. Oczywiście, kiedy jest jakaś większa robota, no to ci mechanicy od innych aut przychodzą pomóc, ale no, jeśli czegoś takiego nie potrzeba, to zazwyczaj jest trzech mechaników, dwóch, którzy operują jednym autem i to wszystko, jak ja widziałem, to dobrze działa.
Mhm. To jeszcze dwa pytania z cyklu tych trudnych. Wybacz, wyciskam cię jak gąbkę. Przyjeżdżasz do teamu, wchodzisz do teamu, przecież jeździłeś też w teamie Fernando Alonso. W Formule Renault to było, tak?
Tak.
Przyjeżdżasz, mówisz, cześć, jestem Alex, i przychodzi drugi pan, mówi, cześć, jestem John, będę twoim inżynierem, zakumplujmy się, czy jak to wygląda, ten pierwszy kontakt, kiedy trafiasz do zespołu?
Kiedy trafiasz do zespołu, to dziwne takie... Jakby to opowiedzieć?
Prost! Tu możesz wszystko.
Jakby to opowiedzieć tak, żeby to było bardzo zrozumiałe i żeby to, co mówię, żeby miało sens. Chyba najłatwiej tak powiedzieć, no to ja taki... powiedzmy takie pierwsze dni w szkole, pierwszy tydzień w szkole, czyli na początku ten pierwszy tydzień poznajesz się ze wszystkimi. Oczywiście chyba z inżynierem właśnie jest najłatwiej się od razu jakiś język złapać, czy... cokolwiek z nim porobić, ponieważ on mimo wszystko spędza z tobą bardzo dużo czasu. Nawet podczas tego, kiedy się pierwszy raz spotykacie, to już prawdopodobnie będziecie mieć jakąś sesję na symulatorze, rozmawiacie o tym, ty tam pytasz o, nie wiem, o jakieś jego śmieszne sytuacje, tam jak co się działo. To jest właśnie tak, no też zależy, wiadomo, kto. To zależy też od charakteru inżyniera, od kierowcy. Ja akurat jestem bardzo, wydaje mi się, łatwy do podejścia i też mam taki swój sposób na ludzi. Wydaje mi się, że też mi łatwo się właśnie zaprzyjaźnić z ludźmi, więc ja nigdy nie miałem z tym jakiegoś większego problemu, żeby zaprzyjaźnić się, czy to z mechanikami, czy to z inżynierem, czy to z szefem teamu, więc raczej zawsze jestem lubiany w środowisku, w którym się ścigam.
Kiedyś w początkach internetu, no może nie w takich początkach, ale no powiedzmy na tym drugim etapie rozwoju internetu, pojawiało się bardzo dużo filmów, jak jeszcze YouTube nie miał takiej ładnej grafiki, jak ma dzisiaj. Porównanie na przykład, ile osób odpala bolid Formuły 1, ile osób odpala motocykl MotoGP. Tam chyba 6-4 osoby są potrzebne do odpalenia motocykla MotoGP. Mówimy o momencie, w którym wiesz, zimny z garażu i wszystkie procedury podpięcia, czujniki i tak dalej. Jak jest w przypadku właśnie single-seaterów w ogóle? No wiadomo, domyślam się, że im bardziej skomplikowana technologia, im wyższa seria, tym tych osób być może potrzeba więcej.
Potrzeba jednej, czyli mnie, i przełączyć dwa guziki.
W Formule 3?
Tak. Musisz przełączyć, musisz włączyć prąd i włączyć rozrusznik i to wszystko. Chyba, że rozrusznik się coś...
A stacyjka to gdzie jest?
Nie ma kluczyków. Nie ma kluczyków. Można przyjść i ukraść i pojechać bezproblemowo.
Tego nie mów.
Ale mało kto się tam mieści. To jest też prawda.
Właśnie.
Mało kto się tam mieści, bo mimo wszystko, że ja mam taką posturę, jaką mam, czyli no można sobie wyobrazić, że jestem dosyć wysoki, mam 1,85 m i ważę 69 kg, więc jestem trochę długi i bardzo...
Szczupły.
I bardzo szczupły. I pomimo tego ja już mam takie lekkie, powiedzmy, problemy w barkach, żeby się tam zmieścić. A co dopiero jakiś taki, powiedzmy, normalnej postury facet, więc ciężko się tam wchodzi, jest niewygodnie, jeśli to nie jest twój bolid, to jest dosyć niewygodnie.
Bo bolidy są trochę, w dużym uproszczeniu mówiąc, szyte na miarę.
Tak. Twój fotel jest robiony 100% pod ciebie i prawdopodobnie nie działa nikomu innemu.
A to kładziesz w jakiejś wannie z odlewem, czy... Nie, no laserowo domyślam się, że skanowany jesteś.
Nie laserowo. Właśnie. Jeśli chodzi o tą wannę, to powiem ci, że prawie trafiłeś, bo to w sumie jest taka trochę...
Jednak
jakby,
taki kupi nie jestem, chyba.
Taka trochę wanienka, tylko bardziej taka kanciata, a nie zaokrąglona. Jest ten właśnie kokpit i do niego wrzuca się taki wielki worek, powiedzmy, na śmieci jakieś. I robiona jest taka masa i ty wtedy wchodzisz do tego, tak jakby kokpitu, siadasz na tym worku.
Ale w kombinezonie?
W kombinezonie.
Tak jakbyś siedział normalnie?
W kasku, w rękawiczek akurat nie potrzeba, ale potrzeba jeszcze właśnie ten Hans, czyli to urządzenie, które blokuje ci głowę i jest na szyję.
Obrazowo mówiąc, ten kołnierz taki po prostu.
Tak, ten kołnierz, który właśnie blokuje ci szyję. Wsiadasz w tym wszystkim i oni wtedy tak właśnie do tego worka za twoje plecy wlewają taką masę, która bardzo, bardzo rośnie i jest bardzo gorąca. I ty musisz ją sobie, tą masę, uformować i to też jest właśnie... dosyć ciężko, żeby zrobić taki idealny fotel, ponieważ ta masa bardzo pcha i nieraz ja już miałem taką sytuację, że po prostu ja sam nie mogłem się kierownicą odepchnąć i musieli mnie jeszcze mechanicy tutaj przy barki przytrzymać, bo po prostu podnosiło mnie do góry, a my też mamy taki odgórny przykaz bezpieczeństwa, że nasza głowa nie może być wyżej niż tam jakaś miara, więc miałem takie też sytuacje, że musieli mnie dwóch mechaników trzymać, bo nie mogłem się sam tak jakby utrzymać, bo ta masa tak po prostu bardzo pcha i jest tam niesamowicie gorąco i się czuję jak po prostu w saunie.
I jeszcze dodajmy do tego, że jesteś w pozycji już później w bolidzie takiej no półleżącej, leżącej chyba de facto, czy nie?
No można tak powiedzieć, że nie wiem, masz tak, że tak leżysz tak na pół siedząco, jak wstajesz z łóżka, sobie na telefonie trzymasz telefon, no to właśnie w takiej pozycji mniej więcej to najbardziej zbliżone, powiedzmy.
Mhm. A kubek na kawę gdzie jest?
Czeka na bolidzie.
A, okej. Okay. Nie, no oczywiście to, wiesz, z przymrużeniem oka, naturalnie. Aleks, jak się utrzymuje formę wyścigową? Mówisz o sim racingu, to jest raz. Dwa. No bo musisz cały czas pracować nad tężyzną fizyczną. Właśnie to jest też najciekawsze w przypadku single seaterów, że tężyzna fizyczna, a tężyzna fizyczna. To nie, jakby ta forma musi być też odpowiednia, bo nie możesz za bardzo się poszerzyć, ani rozszerzyć, ani przybić mięśniowo, ale jednak ta wytrzymałość, utrzymanie kierownicy, to wszystko musi być.
No tak, no to jest właśnie taka, powiedzmy, najbardziej trudna część tego sportu, czyli musisz utrzymać się w tych limitach wagowych bardzo niskich, musisz być bardzo lekki, ale za to też musisz być bardzo wytrzymały i silny, więc to tak jakby ze sobą bardzo koliduje, ponieważ no, jak wiadomo, mięśnie są najcięższe ze wszystkich tkanek w organizmie i naprawdę jest, trzeba po prostu cały czas trenować i cały czas te mięśnie mieć przygotowane, żeby po prostu miały jak największą wydolność, bo muszą być i silne, i muszą być silne przez bardzo długi okres czasu. Nie może być tak, że powiedzmy na ostatnie 10 okrążeń już będziesz jechał 3 dziesiąte wolniej, ponieważ siły nie masz. No, to nie jest raczej akceptowalne i to po prostu powoduje, że możesz być, nie wiem, możesz mieć umiejętności mistrzów F1, ale jeśli nie masz siły, no to i tak nie jesteś w stanie tego wykorzystać w 100%.
No i sfera mentalna, intelektualna, percepcyjna jest tutaj niezwykle istotna, bo no domyślam się, że tor Monza to jest akurat ten tor chyba, który możemy w cudzysłowie bardzo dużym uproszczeniu nazwać swoim domowym, bo tam najwięcej chyba kółek, tak, w życiu przekręciłeś, wykręciłeś, ale generalnie jak się przygotowujesz do wyścigu i jedziesz na tor, no domyślam się, że teraz, dziś jakbyśmy cię wysłali, to jest tylko chwila, moment, żeby sobie przypomnieć, ale jak pierwszy raz wjeżdżałeś na te różne tory, jak wygląda, bo czasami widać też niektóre ujęcia z wyścigów samochodowych, jak kierowcy jeszcze przed wejściem do bolidu, jak masz ten wstęp do wyścigu na przykład, to gdzieś tam wizualizują, trochę jak bobsleiści, którzy są przed startem. Taka następuje wizualizacja, no ale żeby ona nastąpiła, to musi coś się wcześniej wydarzyć.
To jeśli chodzi o wizualizacje przedstartowe, to ja akurat tego nie robię. Miałem ten zwyczaj takiego planowania czy wizualizowania, co, kiedy i jak, ale najlepiej po prostu działać według mnie instynktownie, przynajmniej to działa w moim przypadku. Każdy jest inny, wiadomo. Ja nie wizualizuję sobie czegoś przed wyścigami, ale kiedy wyjeżdżam pierwszy raz na tor, na którym nigdy wcześniej nie jeździłem, to zawsze oglądam bardzo dużo filmików, bardzo dużo okrążeń innych zawodników, gdzie hamują, gdzie właśnie skręcają, jak dodają gaz, patrzę na te wszystkie wykresy, gdzie się hamuje, jak się hamuje i tak dalej, żeby po prostu wtedy wjeżdżasz, robisz 2-3 okrążenia i powiedzmy te punkty maksymalne są oddalone o 3-4 metry, a nie tak jakbyś miał od samego początku samemu to wszystko odnajdywać, bo no wiadomo, że w tych właśnie seriach juniorskich jest bardzo mało treningów i bardzo mało czasu na to, żeby się przystosować, bo mimo wszystko mamy tylko 3 sesje treningowe. One trwają po 45 minut, mimo wszystko, że to niby się wydaje dosyć dużo, ale w motorsporcie to nie jest aż tak dużo, ponieważ w takim jednym treningu może zrobimy maksymalnie z 15-18 kółek, optymistycznie patrząc na to. Więc musisz wyjeżdżać na tor i musisz być 100% już przygotowany. I ja zawsze robię tak i hamuję tam, gdzie widziałem, gdzie inni zawodnicy hamowali. Wtedy po prostu się dostosowuję, czy to jest trochę za szybko, czy to jest trochę za późno. I wtedy już sobie wyczuwam ten taki idealny punkt i idealny tor jazdy. Więc to jest to, co jaką ta rutyna, którą ja zawsze przechodzę, kiedy jadę na nowy tor i którego nie znam. Mm-hmm.
Pan Szemrany, nasz słuchacz, pyta. Dwa pytania. Ile wagi tracisz podczas wyścigu i czy pijesz podczas wyścigu i ile?
Ja nie mam zainstalowanej butli z wodą. Nie miałem jeszcze nigdy takiego luksusu. Ale jeśli chodzi o wagę, którą tracę, z tego co pamiętam, ważyłem się chyba raz przed właśnie wyścigiem, ważyłem jakoś ze wszystkim, z kaskiem, w kombinezonie i tak dalej, ważyłem chyba ze 73 kilo, 73,5.
To i tak byłeś lżejszy ode mnie, jak siedzę tu przed tobą. I to jakieś dwie dychy.
Ja nie wiem, ile ważysz, więc...
94.
No to...
Ja tu już bardziej endurance.
No tak, dokładnie. Ale wracając, to tak przed wyścigiem ważyłem tak lekko ponad 73 kilo, a po wyścigu zszedłem na 71,5, więc tak 1,5 kilograma można zejść. Też wiadomo, że to jest, zależy od dnia, jaki jest ciepły. Jeśli jest bardzo gorąco, to wtedy jeszcze bardziej, to jest tak jeszcze większy wysiłek. Jeśli jest trochę chłodniej i przyjemniej, to wiadomo, nie tracimy aż tyle wagi, bo nie pocimy się aż tak bardzo.
Od razu mnie to skłania ku temu, aby zapytać, jak bardzo odczuwasz, wiesz, no ja mam doświadczenie tylko motocyklowe i to dosyć nikłe, bo dopiero jeden sezon, ale jak ty odczuwasz w otwartym kokpicie te wiatr, siły, to wszystko? Oczywiście jest system Hans, który pewnie też stabilizuje trochę głowę, ale właśnie, jak to?
Znaczy to właśnie ten system Hans podczas takiej swobodnej jazdy to nie koliduje z żadnym ruchem głowy, więc te wszystkie wiatry i tak dalej normalnie ciągają, bo ten system Hans dopiero jak już jest taka sytuacja krytyczna, że już naprawdę pociągnie ci głowę do przodu czy w którąkolwiek stronę, to wtedy zaczynacie dopiero blokować. Ale jeśli chodzi o te wiatry, no to wiadomo, czuje się wszystko. Jeśli zawieje ci z boku, no to od razu to czujesz na głowie, że wieje z boku, ale w większości zawsze jest tak, że jest taki po prostu wiatr z przodu i tak głowa ci tak trochę wachluje, bo nie jesteś w stanie utrzymać jej tak stuprocentowo.
Tak jakby wibrowała coś w tym stylu, tak?
No tak.
Się trzęsie.
Tak jak wystawiłbyś, tak jakbyś wystawił rękę na za okno i byś próbował ją utrzymać w jednym miejscu.
Okej, coś takiego. Dobra.
To jest praktycznie tak, no można to zrobić, ale to jest po prostu głupia strata sił i na prostej właśnie to jest ten moment, w którym masz chwilę odpoczynku, więc to jest wtedy najczęściej ja po prostu luzuję głowę. Kładę ją sobie tak właśnie, kłask sobie kładę tak jakby do tyłu, opieram go sobie o ten właśnie system Hans i odpoczywam jak najbardziej, żeby znowu ten, powiedzmy, interwał nowy zacząć, czyli za nowe okrążenie.
A ten odpoczynek dodam tylko dla zobrazowania, bo Aleks o tym odpowiada bardzo spokojnie, jakby to trwało i trwało. Trwa ile? 10-12 sekund? To już i tak jest dużo czasu chyba wtedy.
Jeśli jest długa prosta... Nie wiem, w sumie nigdy nie zastanawiałem się nad tym, ile sekund możemy jechać na prostej. Już z 15, z 20, jak jest długa prosta? No jeśli jest długa prosta, oczywiście.
No bo nie zawsze ona jest.
No właśnie, też są takie tory, na przykład jak w Monako, gdzie prostych praktycznie nie ma. Jest taka może jedna, co możemy nazwać niby prostą, ale... Tor w Monako to jest jeden wielki wysiłek.
No właśnie, bo jest ta słynna korona wyścigowa, tak? 24-godzinny wyścig Le Mans, Grand Prix Monako w Formule 1 i Indy 500, Indianapolis 500 w IndyCarach. Ty miałeś akurat też przyjemność startować, domyślam się, że przyjemność mimo wszystko, startować na torze w Monako. To jest rzeczywiście tor, wyścig inny niż wszystkie. Pomijam tą oczywistą sprawę, że jest to tor uliczny w małym księstwie, tak? Co jest jakby naturalne, natomiast jest rzeczywiście jakiś takie coś w tym Monako?
Ja nie miałem akurat przyjemności ścigać się po Monako.
Aha.
Jeśli chodzi o tory uliczne, to ścigałem się na torze w Po, to jest taka miejscowość we Francji.
Mhm.
Ale jeśli chodzi o tor w Monako, byłem w Monako, oglądałem właśnie ten cały tor, jak to wygląda i naprawdę... Patrząc na to takim okiem, gdzie normalnie tory wyścigowe są dosyć szerokie, właśnie te wyjazdy, tam gdzie może by zdarzyć się jakiś wypadek, są po prostu, bandy są bardzo daleko, żeby jak najbardziej te bolidy się wyhamowały, no to w Monako czegoś takiego nie ma. I praktycznie każdy błąd skutkuje uderzeniem w bandę, więc... No ten tor błędów nie wybacza, na pewno to jest duży sprawdzian umiejętności i takiej powtarzalności, że możesz robić coś kółko w kółko bez robienia błędów, no bo jeden najmniejszy błąd kończy się tym, że możesz skończyć wyścig, więc naprawdę chyba nie ma aktualnie cięższego toru do jazdy niż Monako, bo naprawdę tam też mimo wszystko jechać tak bardzo szybko przy tych wszystkich barierach i na styk wychodzić z każdego zakrętu i musisz po prostu jak najbardziej rozszerzyć ten tor, a im bardziej go rozszerzasz, tym bardziej zbliżasz się do tej bariery, no więc margines błędu robi się coraz mniejszy. Jest naprawdę, złożenie dobrego okrążenia w Monako jest bardzo ciężkie.
Ostatnie pytanie z cyklu, co tam u ciebie w bolidzie? Pamiętam taką historię, którą mi opowiadałeś jakiś czas temu, o wypadku. Jak reagujecie, jak jesteście przygotowani? To też ma związek z percepcją. Jak lecisz, czujesz, że lecisz i jakie ruchy wykonujesz? Chciałbym, żebyś to opowiedział, a ja tylko dodam, ile czasu to trwa na koniec. Bo to jest fenomenalne, jak ty o tym opowiadasz, a ile czasu realnie na przykład w telewizji to zajmuje. Natomiast ważniejsze oczywiście tutaj priorytetowa jest kwestia bezpieczeństwa i też jesteście tego uczeni, tych odruchów.
Znaczy my mamy w sumie tylko jeden taki powiedzmy
no tak, w kokpicie jeden.
W kokpicie, no bo nie możemy się praktycznie ruszyć, ale no jeśli chodzi o to, o ten właśnie jeden punkt, który, co możemy zrobić, no to jak już widzimy, że lecimy w barierę i już nie ma po prostu innego wyjścia, no to wtedy trzeba puścić kierownicę, skrzyżować tak ręce na barki i to jest taka powiedzmy pozycja bezpieczna. Mhm. I tak po prostu, żeby po prostu rąk ci nie połamało, bo jeśli przytrzymałbyś kierownicę, uderzyłbyś w coś, no to wiadomo, że ten układ kierowniczy, to wszystko przechodzi właśnie na to i ten układ kierowniczy może ci nawet ręce połamać.
No to siła uderzenia po prostu.
Czy palce, czy ręce, czy je możesz jakiegoś skręcenia dostać, więc zawsze się puszcza kierownicę i to jest ta taka jedyna zasada, którą się robi przy leceniu, ale wracając do tego, kiedy już mamy powiedzmy taką sytuację kryzysową, że już jesteśmy w tym takim, wychodzimy z tego poślizgu kontrolowanego i wchodzimy już w ten taki niebezpieczny, niekontrolowany, że już bariera jest blisko, czy zaczyna już nas obracać, czy już tracimy tą przyczepność, no to staramy się po prostu do samego końca wyciągnąć tą, czy to nawet jak pojedziemy po trawie, czy po kamieniach, to nie ma takiego znaczenia, ważne jest tylko to, żeby nie uderzyć w barierę, no ale te manewry muszą być bardzo szybkie, musimy reagować na to wszystko praktycznie od razu, i no te nawyki same wychodzą, no bo nie da się tego przewidzieć czy pomyśleć, bo praktycznie w każdy zakręt wchodzimy takim właśnie na lekkim uślizgu, wtedy wiadomo, że już przyczepność się kończy i to jest tak jakby ten właśnie przykaz, że wtedy już wiadomo, że więcej się nie da, ale no czasami chcemy przesunąć te bariery jeszcze dalej i ta bariera czasami jest właśnie nie do przesunięcia. Jeśli będziemy dalej próbować, no to zakończy się to dla nas niestety zakończeniem sesji przedwcześnie.
Mm-hmm. Zaraz powiem o tym czasie, ile to trwa. Ty miałeś sytuację, na przykład rywal, no bo trudno powiedzieć, że kolega z toru, rywal, nie wiem, wypchnął cię, widzisz go w lusterku, aha, jedzie, tu mamy wejście w zakręt albo coś takiego?
Miałem parę takich sytuacji.
Ty w obuzie czasami przegiałeś.
Miałem parę takich sytuacji, że ktoś mnie gdzieś wypchnął, czy uderzył, czy... No miałem taką sytuację, że uderzył mnie tak bardzo, bardzo mocno, ale wtedy byłem bardzo wkurzony, ponieważ miałem dobry, znaczy ten wyścig ogólnie ułożył się źle, ponieważ zostałem wypchnięty na pierwszym okrążeniu, straciłem dużo pozycji, chyba byłem 10 i cały wyścig właśnie przebijałem się do przodu, w końcu dobiłem się do tej 4 pozycji, już widziałem, że pierwsza trójka jest nieosiągalna, ponieważ oni są już bardzo daleko, już jechałem i tak miałem taki wdech, wydech i mówię, dobra, teraz już mogę odpocząć i nagle jest dojazd do pierwszego zakrętu właśnie na Mondzie, jest właśnie dojazd do pierwszego zakrętu, już zaczynam skręcać i nagle czuję, jak taka mega siła uderza mnie z tyłu. I to powoduje, że przestrzeliwuję. I to było ostatnie okrążenie, jeszcze warto dodać.
O Jezu.
I właśnie czuję tą siłę. Już znowu moje nerwy zaczynają buzować. Już zacząłem krzyczeć oczywiście do mojego inżyniera, że co on odpierdziela.
Co tam się dzieje.
Tak, co tam się dzieje, co on zrobił. On nie skończył wyścigu, ja na szczęście ten wyścig dojechałem. Warto jeszcze na tym wszystkim napomknąć, że straciłem jedną pozycję podczas tego całego manewru, ale na ostatnim zakręcie odzyskałem tą czwartą pozycję, więc jakoś to jeszcze wszystko wyszło. Ale no, są niektórzy kierowcy, którzy przesadzają często i no, nie wiedzą, kiedy odpuścić, kiedy atakować, i to czasy na takich trzeba uważać. No bo wiadomo, że jeśli oboje nie skończycie wyścigu, no to jemu to, on to robi cały czas, a tobie to bardzo przeszkadza, no bo bycie takim powtarzalnym i przywodzić te takie mocne punkty co wyścig, no jest bardzo ważne ze względem całego roku.
A te wszystkie sytuacje kolizyjne opisywane przez Aleksa, Aleks potwierdzi lub zaprzeczy, zwłaszcza ten opis, kiedy czujesz, że nie wyjdziesz z poślizgu kontrolowanego, że tracisz kontrolę i lecisz w ścianę i krzyżujesz ręce na piersiach. Sekunda? Dwie?
Jeśli chodzi
tak
o...
Tak samo jak ten opis uderzenia. Wchodzimy w zakręt, czuję uderzenie, on nie ukończył wyścigu, ja dojechałem.
Jeśli chodzi o sam tak jakby takie okienko, w którym możemy to wyratować, ten taki uślizg, ten już taki niekontrolowany, ten już taki właśnie ten błąd, że przesadziliśmy, no to jest bardzo mały. Nawet myślę, wydaje, że mniej niż sekunda jest na to, żeby to wyratować, no bo potem jak już przytrzymasz tak sekundę w takim poślizgu, że już zaczyna cię obracać, no to już się z tego nie wyjdzie raczej przy takich prędkościach.
To są imponujące po prostu fakty, jeżeli to zderzysz z czasem reakcji. To jest dla mnie coś fenomenalnego. Ty trenujesz, znaczy na pewno ćwiczysz, są jakieś sposoby jeszcze twoje tajemnicze na ćwiczenie refleksu, no bo to wszystko się opiera właśnie na...
Możemy potem zrobić sobie test, jaki ty masz refleks i jaki ja mam. Jeśli jak ostatnio patrzyłem...
W łapki graczy?
Nie, znaczy w łapki też możemy zagrać, ale to nie wiem, czy to jest aż tak bardzo na refleks. No oczywiście jakiś tam refleks trzeba mieć, ale co ja zrobiłem? To się chyba Benchmark nazywa, taka strona internetowa. Mm-hmm. I na tym sobie właśnie sprawdzałem, jaki mam czas reakcji. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to chyba wyszło mi, że średnio mam 0,210 milisekund, 220 milisekund.
Przecież to jest szybciej niż mrugnięcie oka.
Nie wiem, ile trwa mrugnięcie oka. No nie, no to jest tak,
chyba nie, mrugnięcie oka chyba szybciej, bo jest takie prawie niezauważalne, ale to jest blisko mrugnięcia oka.
Nie. Kiedyś pamiętam, nie, że ktoś mi mówił.
A poczekaj, teraz zobaczę tak na żywo, żeby udowodnić, że jesteśmy na żywo. Na benchmarku, ale ty jak to wpisałeś? Benchmark? Ćwiczenia na refleks? Czas reakcji?
Nie, bo to się chyba po prostu tak strona nazywa, benchmark, i tam jest, są różne testy i tam są...
Human benchmark, jest, benchmark.
Tak.
Dobra, przeczytaj, żeby zaakceptować preferencje, zaakceptowałem. I teraz robimy tak, co ja mam tu kliknąć? When the red box turn green, click as quickly as you can, click anywhere to start. Aha, dobra, tak. Czyli kiedy pojawi się czerwone ten...
Tak, kiedy się pojawia...
Ale masz cokolwiek, jakkolwiek.
Możesz trzymać po prostu na guziku i kiedy się pojawi zielone, musisz wcisnąć. A ty będziesz miał cały czerwony ekran.
Wait for green.
Będziesz się poczuł jak prawdziwy kierowca.
Ile ty mówiłeś, że masz?
0,220.
Czyli 220 milisekundy. Ja mam 488 milisekundy, ale nie byłem skupiony. Teraz, dobra, teraz będzie, to będzie nieradiowe, teraz to zrobię. No, Piotrek, nie denerwuj się, mówię do Piotrusia, naszego realizatora. Tak, ja się spróbuję skoncentrować. Ty, bo wstanę tam zaraz. Dobra, to będzie nieradiowe, będzie cisza, ale staram się rzetelnie. Piotrek, możesz tu wyjść i potwierdzić, to chodź, będziesz ten. Niezależnym, samorządnym jurorem tutaj, związkiem jurorskim. Są związki partnerskie, będzie związek jurorski teraz przychodzi. Aha, włączył sobie mikrofon, no tak, musi pogadać, dobra. Ty mów do państwa, ja zdejmę, a i tak będę się słyszał, dobra.
Oczekujemy na zielone.
Kurczę, no to
łopat
trzeba
nie umie.
Nie, dobra, jeszcze raz.
Wyszło 3899 milisekund.
Nie, nie, bo to było nie tak.
Łopat nie umie kliknąć.
Że można w cokolwiek, a to trzeba klawisz myszy mieć.
A tak,
dobra, dokładnie. To spróbuję prawą ręką, bo to lewą ten. Dobra, uwaga.
Dramatyczne werble. 257 milisekund.
257! Gonię cię, Aleks! Ale nie jestem zawodowcem.
Cały czas 33, tak?
Ja mam 33 lata, chciałem tylko zauważyć. Jestem troszkę starszy. Ale dobra, to polecamy. Tak, to zdecydowanie Human Benchmark, bardzo fajna zabawa. To przy okazji, także można się sprawdzić. Ale tak jak sami słyszeliście, co oceniał Piotrek i co widział Aleks, trzeba się skupić.
No to
tylko, że ja się skupiłem na chwilę, a ty w tym skupieniu trwasz x czasu, tak? To jest też ważne, że to u mnie to było ile? Parę sekund zabawy, a u ciebie ta zabawa trwa co najmniej 45 minut, co najmniej.
No tak, tylko, że ja tego właśnie, tak jakby skupienia nie odczuwam, bo nie, ja nie wiem, jak to jest właśnie... U takich ludzi, którzy nigdy nie uprawiali sportu, bądź... nie uprawiali sportu, nie byli w takich sytuacjach, że muszą przez długi okres czasu po prostu jak najlepiej użyć swoich umiejętności. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda.
Tak, jak trenowałem pływanie, to mieliśmy też ćwiczenia na refleks, ale u nas to nie było, nie chodziło o to, że tak jak u ciebie, że musisz w tym skupieniu trwać i być cały czas w pogotowiu, tylko chodziło o reakcję na słupku startowym. To tylko tyle tak naprawdę. A reszta to już potem było zupełnie inna zabawa. Więc szczerze, u nas normalnych ludzi... To wygląda tak, że czasami się ochlapiesz sosem z hot doga, albo żona cię wkurzy, przez telefon się z nią pokłócisz i wtedy wjeżdżasz komuś w tyłek, ewentualnie dziecko z tyłu jęczy. To takie normalne życie takie jest, wiesz.
Znaczy po prostu nie
albo
wiem,
kola, czy... Albo za kolano dziewczynę łapiesz, niech kamieniem rzuci pierwszy ten, kto nigdy tego nie robił.
A nie wiem, jak to właśnie, czy dużo ludzi wchodzi w taki stan, bo ja na przykład bardzo często wchodzę w taki stan, nawet kiedy gram i bardzo... Ja właśnie nienawidzę tego, gdy gram, mam słuchawki na uszach i jestem właśnie w tym takim stanie, że zapominam praktycznie o wszystkim. Jeśli chodzi o mój proces myślowy, to czuję się, jakbym miał głowę odłączoną kompletnie od reszty ciała, ale to jest taki, nie wiem, jestem bardzo skupiony, ale tego nawet nie czuję. I zawsze pamiętam, że jestem wtedy bardzo strachliwy i jak ktoś mi wchodzi do pokoju, to wtedy mnie bardzo przestraszy, bo tak jakby wychodzę z tego stanu i to jest tak jakby taki... trzecioosobowy czynnik, którego tam nie przewiduję i jeśli się ktoś mnie wybija z tego tak jakby transu powiedzmy sportowego, to ciężko potem do niego wrócić, ale ja zawsze właśnie tak jest, że startuję, przy starcie jeszcze jak się zapalają czerwone światła, jeszcze tam jest jakiś tam powiedzmy lekki stres, o czymś tam sobie jeszcze myślę, ale już po starcie na dojeździe do pierwszego zakrętu już właśnie tak powiedzmy odpala się taka automatyka powiedzmy.
Jak ty o tym opowiadasz, to ja cały czas mam właśnie takie spokojne, to wszystko są jednak... To są inne rejestry w ogóle, na których...
Możliwe, że to mój ton głosu.
Ale
tak.
Nie, to nie chodzi o twój ton głosu, tylko jakby opowieść tego, co się dzieje w jakimś, nie wiem, 10 sekund, to już jest w ogóle opowieść na książkę. To, co się dzieje w tych 5, 4 sekundach, czy tych 15 sekundach, to jest w ogóle tak, jak ty to widzisz, a tak jak my to odbieramy, patrząc na to z boku, to jest... To jest coś niesamowitego, zresztą tu pan Szemrany podpowiada i tobie i mnie, że ten stan to jest właśnie ten stan skupienia, o którym mówisz, ten trans właśnie. Chociaż to jest i tak, ja myślę, że drogi panie Szemrany, że myślę, że zgodzisz się z tym, że jakby tu wjechał jeszcze psycholog sportowy, to by dopiero nam wyjaśnił, że to jest stan skupienia do potęgi N, to o czym mówi Aleks. Ale Jurek z Czarnkowa wysłał 334 milisekundy na Human Benchmark. O, proszę bardzo, masz dowód?
No to jest ile? 0,1 sekundy więcej niż ja, ponad nawet, więc...
No przypomnij, synku, ile masz lat?
20.
No, 20 jesteś zawodowym kierowcą wyścigowym, a my jednak, wiesz, my jednak kibicujemy po prostu. A propos kibicowania w ostatnich minutach, bo widzisz, rozgadaliśmy się, ale opowiadałeś tak ciekawie, że nie śmiałem wręcz przerywać. Ostatnia minuta, to zapowiadamy, zapraszamy na weekend do firmy matki May, a ciebie w roli eksperta usłyszymy. European Le Mans Series, ostatnia runda, w sobotę rozgrzeweczka dwugodzinna Michelin Le Mans Cup, natomiast to, co najważniejsze i dla nas polskich kibiców też bardzo ważne, czterogodzinny wyścig w Portimão w Portugalii. Jeździłeś tam?
Nie, jeździłem w Estoril, jeśli chodzi o Portugalię, więc okay. Portimão mnie nie było.
To będziemy razem odkrywać ten tor.
Tak.
To na pewno. A dlaczego o tym mówię? No w klasie LMP1, LMP1 nie startują oczywiście. W LMP2 mamy polski zespół Inter Europol Competition. Oni chyba mogą się o podium otrzeć, z tego co pamiętam, ale tam będzie ciężej, tam Kuba Śmiechowski. Natomiast Inter Europol Competition, przypomnijmy, że to jest polski zespół, Alex, tak? To jest warte podkreślenia. Są Polacy, tak. Polski zespół z zagranicznymi kierowcami, ale team polski. W LMP3 może sięgnąć po zwycięstwo, choć konkurencja będzie duża. Sprawdzałeś to jeszcze przed wejściem na antenę.
Tak, no mają 10 punktów straty, więc jest to bardzo możliwe. Jeśli naszemu liderowi po prostu klasyfikacji generalnej coś tam nie pójdzie i jeśli po prostu nasz Inter Europol Polski wygra to całe to, jest z tego co ja patrzyłem, no to Inter Europol musi wygrać, a nasz... ten prowadzący klasyfikacji ogólnej musi być czwarty, żeby wygrali.
Okej, okay, czyli pewne warunki muszą zajść jednak, ale jest to możliwe, żeby sięgnęli po zwycięstwo w serii European Le Mans. No i jeszcze do tego jeszcze mamy w GT tego Michała Brońskiego, przepraszam, sorry za tego Michała Brońskiego, bo to wszystko mówimy z głowy, ale tylko dlatego, że jesteśmy doskonale przygotowani.
Tak,
Michał Brońskiego w klasie GT w Kessel Racing i tam też będzie cięcie gięcie, bo tam 7 punktów różnicy.
No tak, protona, no to jest, no to jest jeszcze mniej, czyli tak naprawdę jeśli Michał dojedzie na drugim miejscu, a jego przeciwnicy dojadą na pierwszym, no to niestety przegra.
Tak, ale my będziemy trzymać kciuki i wcale jutro i pojutrze, zwłaszcza pojutrze, nie będziemy się powstrzymywać od tego, że będziemy kibicować naszym. A o co chodzi, wpiszę sobie European Le Mans Series. Dodam tylko, że samochód klasy LMP2 wystawiany przez Team Inter Europol Competition od przyszłego sezonu będziesz miał nowego dostawcę karoserii, tego czołowego, czyli Orekę, i będą ścigać się w mistrzostwach świata WEC, czyli World Endurance Competition, czy tam Championship.
No, także... Nie wiedziałem o tym.
Także będzie grubo, a widzisz, jesteś, no bo to celowo.
Jesteś bardziej obeznany niż ja.
No, to celowo, wiesz, no ja muszę to wiedzieć, ty to czujesz, to jest ta, ja się tego uczę, ty to wiesz, to jest to. W każdym razie zapraszamy bardzo serdecznie do firmy matki w N-Sporcie. Będziemy, a już mam kończyć, tak, dobrze, to już. Aleks Karkosik był waszym moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Aleks, dziękuję bardzo temu Gomoniowi, co przeszkadzał tam, też dziękuję bardzo. Piotruś, uratowałeś i poranek, i audycję, i wszystko. No, to taka piąteczka była, rozumiem, na pojednanie. Trzymajcie się, cześć.
Słuchasz Weszło FM.